Po przeczytaniu rzeczonej publikacji nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że to nie Muniek Staszczyk, a właśnie szanowny pan redaktor z GW miał problem z przebrnięciem przez to. Tak zupełnie na marginesie widziałem się z Muńkiem Staszczykiem i zapewnił mnie, że przez to przebrnął błyskawicznie, nie mogąc się od tego oderwać. Gdyby zatem pan redaktor zdobył się na podobny trud, wiedziałby, że książka zawiera dziesiątki opisów autentycznych wydarzeń, mnóstwo faktów i więcej prawdziwych nazwisk oraz przypisanych do nich łotrostw niż jakakolwiek inna książka z dziedziny literatury faktu. Istniała też opisana restauracja w Dziekanowie Leśnym, podobnie jak istniała wskazana w książce restauracja na Mokotowie, niemal vis-a-vis poprzekątnej ambasady rosyjskiej w Warszawie, w której doszło do mojego spotkania, jednego z wielu, z byłym premierem. By to sprawdzić, namawiam pana redaktora do wykonania telefonu i zapytania o to pozostałych dwóch uczestników opisanego w książce spotkania z byłym premierem w restauracji na Mokotowie. Gdy do tego spotkania doszło, nie był już premierem, lecz ministrem spraw wewnętrznych. Czyli redaktorów Marka Króla i Piotra Gabriela, w tamtym czasie redaktora naczelnego i jego zastępcy z tygodnika Wprost. Istniał też sam premier i nazywał się Józef Oleksy. Nigdy nie był moim informatorem. Redaktor GW wybaczy, że nazwisk informatorów nie wymienię. Może takie rzeczy uchodzą w wyborczej. Ja jednakowoż uznaję reguły, według których tożsamość informatora, który zastrzega jej anonimowość, dziennikarz zabiera ze sobą do grobu. Raczej kimś, kto mnie do owych informatorów doprowadzał w swoich zakamuflowanych, jak pokazał czas, celach, a potem w specyficzny sposób bezskutecznie próbował mnie odwieść od zainteresowania poczynaniami Bronisława Komorowskiego. Nie wymieniłem w książce nazwiska Oleksego, ponieważ niedługo przed jej premierą ów zmarł. Niemniej dopytywany przez czytelników, kim jest opisany w książce były premier, w kuluarach dziesiątek spotkań autorskich podawałem, o którego polityka chodzi. Mógłbym tak zdanie po zdaniu polemizować z autorem publikacji oraz z innymi autorami, ale w tym właśnie jest pułapka, w którą usiłuje się mnie zapędzić od lat. Od lat bowiem, niczym goniony zwierz, tłumaczę się przed dziesiątkami oszczerców, a także prokuratorów, sędziów i temu podobnych, a gdy po latach okazuje się, że słuszność była po mojej stronie, że nawet w tak wiele pozostawiających do życzenia sądach III RP wygrywam wszystko, co tylko jest do wygrania, sprawę po sprawie, na łącznie ponad 20 bardzo poważnych procesów karnych i cywilnych, jedna porażka z Waldemarem Chrostowskim, kierowcą księdza Jerzego, w której to sprawie Sąd Najwyższy ostatecznie stwierdził, że nie wie, co w niej jest prawdą, a co nie, ponieważ Sądowi Najwyższemu odmówiono wglądu do akt Chrostowskiego, ukrytych w zbiorze zastrzeżonym. I o tym, czy Chrostowski był agentem SB, czy też nie, zdaniem sądu, rozstrzygnie dopiero historia. To zatem przed nami. I że nawet te sądy po latach przyznają mi wiarygodność. Nikogo to już nie obchodzi. Oszczercy poszli dalej, w miejsce starych, wytwarzając nowe, kolejne oszczerstwa. I tak bez końca. Bez słowa pochylenia się nad wcześniejszymi oszczerstwami. Wojciech Czuchnowski z GW et consortes od lat zapewniali, że w tak zwanej aferze marszałkowej dowody na winę Sumlińskiego są oczywiste i bezsporne. Po uniewinniającym mnie wyroku sądowym nawet nie podjęli próby, by wytłumaczyć się ze swoich łgarstw. Dlatego koniec z tym. Jeśli ktoś woli dawać wiarę Newsweekowi i wyborczej, jeśli komuś nie wystarcza moja argumentacja, trudno, nic nie poradzę. Ale tłumaczyć się bez końca nie będę. Wiem, co zrobiłem i wiem, czego na pewno nie zrobiłem. Pan redaktor zastanawia się i nie znajduje odpowiedzi na proste pytanie. Dlaczego sztab Komorowskiego na tę książkę nie zareagował przed wyborami? Kiedy przecież w trybie wyborczym sąd mógł w 2 dni rozstrzygnąć, czy w książce zawarte są kłamstwa, czy prawda. Tego samego przed nim dociekały setki osób, a podczas debaty wyborczej w TVN dociekał Bogdan Rymanowski. Bezskutecznie, bo Komorowski na żadne pytania dotyczące tego zakresu nie odpowiadał. Powtarzając jedynie jak mantrę, Sumliński jest niewiarygodny, bo oskarżony o płatną protekcję. Ile warte były te i inne oskarżenia, na które powoływał się Komorowski, pokazał uniewinniający mnie sądowy wyrok, a wcześniej kilkanaście innych wyroków. Tymczasem odpowiedź na pytanie pana redaktora z GW jest niezwykle prosta. Najprostsza z możliwych. Sztab byłego prezydenta nie podał mnie do sądu w trybie wyborczym, bo dotyczące Komorowskiego fakty, które opisałem w książce, są nie tylko porażające, ale są faktami właśnie i niczym innym. Były prezydent RP doskonale wie, że opisane fakty to jego robota. To nie bohaterowie Meklina, lecz Bronisław Komorowski własną osobą prowadził działania osłonowe dla przestępczej organizacji ukrywającej się pod nazwą Procivili, która doprowadziła do defraudacji miliardów złotych i w związku z działalnością, której śmierć poniosło kilkanaście osób, organizacji tak niebezpiecznej, że nawet najbardziej znany świadek koronny w Polsce Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, pytany o nią odpowiedział prokuratorom Mierzewskiemu i Gorzkiewicz krótko. Mogę zeznawać na każdy temat, ale o fundacji Procivili nie powiem ani słowa, bo nie ma w Polsce takiej ochrony, która potrafiłaby mnie osłonić przed działaniem tych ludzi. To niewymyślone postacie z kryminałów. Lecz były prezydent jako szef MON odpowiada za to, że ciemne typy powiązane z rosyjskim wywiadem zapoznawały się z pracami badawczymi i tajemnicami państwowymi na Wojskowej Akademii Technicznej i naraziły tę wojskową uczelnię na stratę kilkuset milionów złotych. To nie kto inny jak minister Komorowski niszczył ludzi, którzy domagali się położenia kresu działalności przestępców funkcjonujących na styku Procivili MON. A żeby się przekonać, jak to robił, namawiam pana redaktora i innych zainteresowanych do rozmowy choćby z Krzysztofem Borowiakiem, byłym dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego MON za kadencji ministra Komorowskiego. To nie żaden z bohaterów Chandlera, tylko minister Komorowski jest odpowiedzialny za narażenie bezpieczeństwa kraju przez ujawnienie ściśle tajnych informacji rosyjskiej spółce GTS oraz o ściśle tajnym obiekcie 09120, co wykazała opisana przeze mnie tajna narada zwołana przez premiera Jerzego Buzka, też nie z gorszego szkodnika, którego słynne 4 reformy jeszcze długo będą odbijać się Polakom czkawką. To nie w książce Meklina, tylko w polskich realiach marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, druga osoba w państwie, spotykał się z 2 oficerami wojskowych służb tajnych, namawiając ich do wykradzenia najbardziej tajnego dokumentu w Polsce, jakim był i jest aneks do raportu WSI. Komorowski zrobił to, mając przy tym świadomość, że jeden z jego rozmówców może mieć związki z rosyjskim wywiadem. To same twarde, niepowtarzalne fakty dotyczące ministra, marszałka i ostatecznie prezydenta dużego europejskiego kraju. Fakty tak porażające, że na ich wymyślenie zabrakłoby wyobraźni największym klasykom literatury kryminalnej. I to także nie Meklin, tylko sąd zwrócił uwagę na zdumiewającą, szczególną rolę Bronisława Komorowskiego, także szefa Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Pawła Grasia i szefa ABW Krzysztofa Bondaryka, w podłej prowokacji i intrydze zmontowanej przez jego kolegów z WSI, z jego wydatnym udziałem, której padłem ofiarą i która odebrała mojej rodzinie 8 lat życia. A przecież wszystko to jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej występków Bronisława Komorowskiego i osób z jego otoczenia, o których to występkach jako jedyny, z otwartą przyłbicą, mówiłem i pisałem od lat. Pytania, które zadawałem prezydentowi podczas przesłuchania w Pałacu Prezydenckim, do czego doprowadziłem siłą determinacji wbrew woli prokuratury, przy jej twardym sprzeciwie. Miliony odsłon moich wypowiedzi na temat Komorowskiego na YouTubie. Sama rozmowa z Witkiem Rosowskim w Nowym Jorku to ponad milion odsłon. Dziesiątki tysięcy osób, które w ciągu ostatnich 2 lat wzięły udział w spotkaniach ze mną. Czy kolejne tysiące, które na spotkaniach wyborczych z Komorowskim w oparciu o moją książkę zadawały mu pytania o procywili, są tego potwierdzeniem. Jako swoisty absurd traktuję w tym kontekście kuriozalne oszczerstwa manipulatorów wytaczane na bazie ostatniego medialnego linczu, jakoby moja książka o Komorowskim miała mu w czymś pomóc. By zobaczyć, jak bardzo mu pomogła, wystarczy przy byłym prezydencie wymienić nazwisko Sumliński. Nie trzeba niczego więcej. Śmiem twierdzić, że tyle jadu i nienawiści nie wywołuje u niego żadne inne nazwisko. Ta sprawa powinna mieć i wierzę, że będzie miała swój ciąg dalszy. Odpowiednie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Bronisława Komorowskiego złożyłem w prokuraturze dla Warszawy Woli. Być może podobnie jak w historii dotyczącej poznania wszystkich okoliczności śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i jej następstw, podpisane przez kilkanaście tysięcy osób petycje w sprawie przywrócenia tego śledztwa prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu, skierowałem do prezydenta RP i ministra sprawiedliwości, pozostaje w oczekiwaniu na odpowiedź. Sprawie bynajmniej niehistorycznej i nie tylko w moim odczuciu najważniejszej dla zrozumienia oraz wyjaśnienia wielu tajemnic III RP, niezbędne są zmiany w prokuraturze, by ruszyła z miejsca. Obie te historie powinny mieć puentę procesową, a nie medialną. I na taką puentę czekam z nadzieją. Życie bywa dziwne i przewrotne. Gdy przed laty marzyłem o spokojnej pracy psychologa dziecięcego, właśnie wtedy odszedłem od wyuczonej profesji, by wybrać zawód, który gwarantował wszystko z wyjątkiem spokoju. Gdy po latach długiego marszu, który był niczym droga na zatracenie, wygrałem najważniejszą walkę swojego życia, w której prawie nikt nie dawał mi szans, a wielu przekreśliło zaocznie. I gdy w efekcie planowałem zostawić za sobą brudny świat, i co najwyżej już tylko domknąć to, co domknięcia wymagało. Właśnie wtedy moje życie raz jeszcze zostało postawione na głowie. Raz jeszcze zostałem poddany trudnemu doświadczeniu, które raz jeszcze pozwoliło mi odróżnić przyjaciół od tak zwanych przyjaciół. Dziś, miesiąc po rozpoczęciu nagonki, idąc za słowami modlitwy, prosiłem Cię, Boże, o moc do odnoszenia zwycięstw, a dałeś mi bezsilność, bym szukał pomocy. Dziękuję Bogu za to kolejne doświadczenie. Przy okazji dziękuję też życzliwym ludziom, którzy jak tyle razy wcześniej podali mi rękę w trudnym momencie mojego życia. Między innymi Michałowi Karnowskiemu, Przemkowi Wojciechowskiemu, Grześkowi Górnemu, Jurkowi Zelnikowi, przyjaciołom z Kanady i dziesiątkom, setkom innych osób, które okazały mi zaufanie i słowa wsparcia, gdy tego najbardziej potrzebowałem. Przez 20 lat, pracując w dziennikach, tygodnikach i telewizjach, podążając tropami mrocznych tajemnic ludzi na wysokich stołkach, starałem się zachować czyste sumienie i nikogo świadomie nie krzywdzić. Odnosiłem sukcesy i porażki. Upadałem i powstawałem. Nawojowałem się tyle, że wystarczyłoby tego na kilka żyć. I tylko raz, całkiem zresztą niedawno, naszły mnie gorzkie refleksje, Gdy po latach nadstawiania głowy skonstatowałem, że kiedy stokroć mniej zasłużeni stroili się w szaty kombatantów, dochodzili do zaszczytów czy pieniędzy, ja bogatszym zacząłem pracować niż byłem teraz. Dopiero w ostatnim czasie spłaciłem swoje długi. Bo nie dla pieniędzy czy zaszczytów przez 20 lat robiłem, co robiłem. A cenę za to płaciłem nie tylko ja. Płaciła cała moja rodzina. Pod wpływem takich refleksji przez ostatnich kilka tygodni zastanawiałem się, czy powinienem brnąć dalej w to wszystko. Przypomniałem sobie jednak, jak na studiach uczono nas ćwiczenia pomagającego odróżnić rzeczy ważne od nieistotnych. Należało wyobrazić sobie, jaką wagę będzie miało dla nas określone zdarzenie za dzień, miesiąc, rok, kilka lat. Jeśli wciąż dużą, rzecz jest ważna. W ostatnim czasie wykonałem to ćwiczenie powielekroć, z dala od spraw tego świata. Po raz enty przemodliłem i poddałem refleksji swoje życie. Przeczytałem ponad 1000 wspierających mnie maili i setki SMS-ów. Wreszcie odbyłem 3 zaplanowane wcześniej spotkania autorskie z 700 osobami w Wysokim Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie, by na koniec zrozumieć 2 rzeczy. Że nic o sobie nie wiemy, dopóki nie staniemy pod ścianą. I że jeśli pomimo tak potężnych ataków wciąż mamy czytelników, do tego tak wielu i tak wiernych, to mam poważne powody, by wzorem bohatera filmu Whiplash powrócić na scenę i dokończyć, co zacząłem. Dlatego moją odpowiedzią daną wszelkim lisom i czuchnowskim tego świata oraz grającym z nimi do jednej bramki internetowym hejterom będą moje kolejne książki, które planuję dokończyć jeszcze w tym roku. O WSI i Komorowskim, puentującą, porażającą prawdę o tej postaci i o ludziach z nim związanych, jak zawsze twarde fakty, których nie wymyśliliby do spółki Mclean z Chandlerem. O nieznanych wątkach życia i śmierci Andrzeja Leppera oraz o księdzu Stanisławie Małkowskim. Mój wielki wyrzut sumienia, bo akurat ta pozycja powinna powstać dawno temu. Nie wiem, jak długo na tej scenie pozostanę, bo przecież nikt z nas nie wie, co wydarzy się jutro, prawda? Ale jedno wiem na pewno, to nie ludzie z Gazety Wyborczej czy Newsweeka oraz im podobni będą o tym decydować, lecz wyłącznie moi czytelnicy. I dopóki oni pozostaną ze mną, będę szedł dalej. Następnych kilka tygodni spędziłem na zajęciach, do których uciekają się ludzie rozprawiający się z rozterkami, jakie niesie życie. Wyjechałem z domu, by przemyśleć to i owo. Myślałem o moich bliskich, o tym, czy wolno mi tak bez końca narażać ich na to wszystko, co nieustannie gotowano mnie, a tym samym gotowano też im. A potem pomyślałem o moich przyjaciołach i o kolejnym paradoksie. Ci spośród nich, na których liczyłbym stosunkowo najmniej, przetrwali ze mną wszystko. Byli na dobre i złe. Inni, rzekomo najbliżsi, zawsze pierwsi podwijali ogony, w najlepszym razie pochylając się nade mną z oddawaną troską lub częściej po prostu znikali bez śladu. Pamiętam, jak w maju 2008 roku, gdy zostałem zatrzymany przez ABW i gdy nie było jeszcze wiadomym, jak długo będę oglądał świat zza krat, dzień, rok czy 8 lat, pierwszy telefon moja żona Monika wykonała do żony znanego europosła PiS, z którym znaliśmy się i przyjaźniliśmy całymi rodzinami. Tak naprawdę nie chodziło o nic wielkiego, co najwyżej o ludzki gest, obecność, może poradę. Żona nie wiedziała bowiem zupełnie, co dalej robić. Po zapewnieniach, że europoseł oddzwoni, Monika czekała jeden dzień, potem drugi, a następnie powtórzyła prośbę. Gdy sytuacja powtórzyła się i gdy po kolejnych zapewnieniach, że teraz już na pewno przyjaciel europoseł natychmiast oddzwoni, a tymczasem telefonu nie było, Monika zrozumiała. I ja także zrozumiałem. W niczym już nie mogłem być mu pomocnym, mogłem natomiast stanowić obciążenie dla jego dalszej kariery. Po co więc ryzykować, prawda? Przyjaciel europoseł nie zadzwonił już nigdy. Zniknął tak, jakby zapadł się pod ziemię. Spotkaliśmy się zupełnie przypadkiem, a właściwie wpadliśmy na siebie. Rok później, w jednej z telewizyjnych redakcji, gdzie ja odwiedzałem znajomych, on zaś przyszedł na nagranie programu. Gdy minęło pierwsze zaskoczenie niezręczną sytuacją, stary przyjaciel zaprosił mnie na kawę. Przyjąłem zaproszenie, byłem ciekaw, co ma do powiedzenia. A poza tym ze zdumieniem skonstatowałem, że widząc go, nie czuję zupełnie nic, ani żalu, ani smutku, czy gniewu. Zwyczajnie stał mi się zupełnie obojętny i obcy. Gdy usiedliśmy przy stoliku w telewizyjnej kawiarni, przyjaciel przeprosił. Tłumaczył, że wtedy, w tamtej sytuacji, nie wiedział, jak się zachować. Na koniec zaprosił do siebie, z rodziną, jak za starych dobrych czasów. Wiedziałem, że już w momencie, gdy składał tę propozycję, zarówno on, jak i ja czuliśmy i byliśmy przekonani dokładnie o tym samym, że to nasze ostatnie spotkanie. I że byłoby dobrze, gdyby nasze ścieżki nie przecięły się już nigdy więcej. Teraz życie zatoczyło kolejny krąg. Kolejna weryfikacja, zastanawiałem się, która to już z kolei na przestrzeni tych 8 lat, spowodowała kolejny odsiew przyjaciół. Ale tym razem nie zrobiło to już na mnie takiego wrażenia, jak za tym pierwszym razem. Więcej. Pamiętając słowa Winstona Churchilla, który także nie zawsze w sposób właściwy dobierał sobie przyjaciół i który nauczony przykrymi doświadczeniami podsumował swój zawód słowami: mając takich przyjaciół, nie potrzebuję już wrogów. Podziękowałem Panu Bogu za to kolejne bolesne doświadczenie i także za to, że moje życie zatoczyło ten kolejny krąg. Na koniec pobytu w mojej samotni, w której po raz kolejny spróbowałem poddać weryfikacji moje dotychczasowe życie, a także najbliższych przyjaciół, a nawet znajomych i kolegów, pomyślałem o sobie, o tym, jak wielkie spustoszenie tych ostatnich 8 lat dokonało we mnie samym. Przypomniałem sobie, że pierwszą refleksję tego typu miałem już 8 lat temu. Gdy po 3 dobach w areszcie spojrzałem w lustro, zrobiło mi się żal samego siebie. Twarz miałem bladą, wynędzniałą, zaczerwienione oczy zamroczone bezsennością. Największa fizyczna zmiana zaszła jednak nie w moich oczach czy rysach twarzy. Gdy mnie zatrzymywano, byłem ciemnym szatynem, prawie brunetem. W 3 dni później stałem się starym, zmęczonym człowiekiem i prawie zupełnie siwym. Pomyślałem wtedy, że prawdą jest to, czego uczono mnie na studiach psychologicznych. Siła doświadczenia traumatycznego, które właśnie przeżyłem, jest niebywała. W moim przypadku była aż tak wielka, że po 3 dobach bez snu wciąż funkcjonowałem i to nawet prawie normalnie. Najciekawsze w tym wszystkim było jednak to, że 4 nocy wciąż nie chciało mi się spać. Organizm ludzki ma w sobie wielkie rezerwy, dużo większe niż nam się wydaje, ale za ich wykorzystanie płaci się olbrzymią cenę. A przecież ta cena była tylko wstępem do tego, co nastąpiło potem. Trwało 8 lat... i przemieniło nasze życie w pogorzelisko.